Dzień dobry, nazywam się Jakub Machwicki, a to jest Sekwot Audio, podcast, podczas którego sprawdzimy, co siedzi w głowach ekspertów, którzy kształtują naszą branżę. Niezależnie od tego, czy nazwiemy ich inżynierami, architektami, menadżerami, wiemy, że to nie chodzi o tytuł, chodzi o ich sposób myślenia, myślenia systemowego, myślenia krytycznego. Wspólnie włączymy to myślenie. Na podcast zaprasza Grzegorz Kotwis.
Dzisiejsza rozmowa odpowie Wam na pytania, dlaczego programiści ignorują bazy danych, dlaczego ich nie rozumieją oraz dlaczego mają z tego powodu wiele problemów. Moim gościem jest Rafał Pocztarski. Od dziecka interesuje się programowaniem i zgłębianiem zasad działania otaczającego go świata, czym chętnie dzieli się z każdym, kto nieopatrznie wykaże choćby zainteresowania. Ale to nie koniec naszych wspólnych spotkań. Osobiście z Rafałem możecie porozmawiać już 9 lipca podczas Sekwold Masterclass Lato 2020. Sekwold Masterclass to nowy format konferencji online dedykowany twórcom technologii. Od 6 do 10 lipca przez 5 dni doświadczeni programiści, architekci, liderzy zespołów i technologii podzielą się swoją wiedzą, sprawdzonymi sposobami rozwiązywania problemów, ale też lekcjami wyniesionymi z porażek i sukcesów prowadzonych projektów. To nie wszystko, bo w trakcie Sekwold Masterclass możecie także wziąć udział w dyskusji oraz sesji Ask Me Anything z prelegentem. Moderatorami spotkań są Jarek Pałka, Kuba Marchwicki i Wiktor Sztajerowski. Sekwold Masterclass to wydarzenie biletowane, więc warto pośpieszyć się z rejestracją. Liczba miejsc jest limitowana. Jednorazowa rejestracja daje dostęp do wszystkich dni wydarzenia oraz nagrań z prelekcji. Więcej informacji oraz rejestrację na Sekwold Masterclass znajdziecie pod linkiem sekwold.events. Polecam, zapraszam, też będę. Cześć Rafale.
Witam, cześć Grzegorz.
Na początek dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego odcinka, którym jest takim odcinkiem na temat, ja mam wrażenie, trochę zapomniany, czyli mówimy tutaj o bazach danych, coś, z czym ja osobiście też nie mam już do czynienia od wielu lat, to za sprawą trochę ORM-ów, ale może zahaczymy to o to dzisiaj. Ale na początek dzięki, że jesteś tu z nami i będziesz chciał podzielić się wiedzą z baz danych.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Rafale, pytanie na rozgrzewkę. Nad czym aktualnie pracujesz? Czym zajmujesz się aktualnie zawodowo?
Zawodowo zajmuję się backend developmentem od wielu już lat. Właściwie pierwszy raz tak naprawdę zacząłem backendem się zajmować ze 20 lat temu. Wtedy pisałem w Perlu, CGI, nawet pierwsze backendowe rzeczy w C robiłem, w Bashu nawet. To były wtedy też czasy, kiedy można było wielu różnych języków używać pod warunkiem, że po prostu jako standard output wypuszczało się HTML. Dzisiaj programuję głównie w Node, właściwie wyłącznie w Node profesjonalnie, a tak jakby hobbystycznie zajmuję się Deno. To jest nowy projekt Ryana Dalla, twórcy Node'a, bardziej skupiony na TypeScriptie od razu wbudowanym, a tak poza tym to można powiedzieć, że jest to jakby podobny use case co Node'a. Więc w tej chwili Node, TypeScript, backendy, API, REST, trochę GraphQL-a, różne tego typu rzeczy. Ogólnie serwery i zresztą od bardzo dawna właśnie zajmuję się głównie serwerami i backendem. Zaczynałem kiedyś bardzo dawno na frontendzie, ale to jeszcze w liceum, a w tej chwili tylko backend.
To muszę powiedzieć, że przeszedłeś chyba bardzo długą drogę, bo mówisz tutaj Perl, CGI. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze na hasło CGI w ogóle wiedzą, o co chodzi, bo to jest rzeczywiście coś, co jeszcze jak ja wchodziłem, to istniało. Rzeczywiście wypychaliśmy właśnie przez standard output HTML-a taki prehistoryczny server side rendering.
Tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć.
Prekursor.
Niektórzy kojarzą, jeżeli im się powie, że w URL-ach jak jest CGI bin w adresie, to czasami to niektórzy jeszcze pamiętają. I zresztą to...
To jeszcze w ogóle istnieje? To jeszcze właśnie... Bo nie spotkałem dawno. Wiem, że jeszcze to było w połączeniu z Apache, nie? Taki po prostu...
Tak, między innymi CGI, z Apache. Ja wtedy pierwsze właśnie moje rzeczy to było na Apache'u. I w ogóle jest to bardzo prosta rzecz, bo to jest, był specjalny katalog po prostu obok HTML-a, był CGI bin, gdzie jak coś się wrzuciło, to serwer zamiast zwracać zawartość tego pliku, to uruchamiał go, podając jako zmienne środowiskowe wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, jak ścieżki i tak dalej, a jako standard output, biorąc to, co my dajemy jako HTML plus jeszcze nagłówki. Więc jakby bardzo prosym, jakby zwracaliśmy na standardowym wyjściu przez jakieś printy zwykłe, to można było w C napisać, można było w Bashu napisać przez Echo, czy jakieś inne tam rzeczy. Wszystko, co się pojawi na standardowym wyjściu, to były po prostu nagłówki, pusta linia i body odpowiedzi. Plus jakieś tam jeszcze na wejściu braliśmy nagłówki sobie, czy tam body ewentualnie z standardowego wejścia, jeżeli to był jakiś post czy coś i tak to wyglądało. Bardzo proste, jakby takie krótkie programiki, jeżeli to było w C napisane, to było skompilowane i bardzo szybko działało, więc nawet dość sprawnie to działało. Później było fast CGI, później jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy.
Rafał, czy przez te naście lat miałeś okazję zastanowić się nad tym, co najbardziej lubisz w swojej pracy, działalności? Masz już takie podsumowanie po tak wielu latach?
Nie wiem, czy już mam takie podsumowanie, czy dopiero może na emeryturze będę myślał o tym. Ogólnie, co lubię? No nie wiem. Lubię chyba to, że nigdy nie robi się tego samego. To znaczy za każdym razem, każdy projekt, to jakby borykamy się z różnymi problemami, za każdym razem trzeba coś rozwiązać na nowo, nie ma jakiejś powtarzalności w tym. Nawet jeżeli by się wydawało, że robimy jakieś podobne API do drugiego projektu, co podobne, co mieliśmy w poprzednim, zawsze się okazuje, że są jakieś inne wymagania, czy na przykład inna baza danych właśnie pasuje do tego, czy inne wdrożenia są potrzebne, inne serwery inaczej, czy na przykład klienta wymagania są jakieś inne, czy sam projekt wymaga tego, żebyśmy w jakiś inny sposób zbudowali architekturę tego całego systemu. W tej chwili dużo robi się rzeczy na mikroserwisach, w tych różnych chmurzastych architekturach, więc jest bardzo duża różnorodność. Kiedyś to praktycznie, pamiętam, pierwsze moje serwery to był głównie Linux i Apache. Linux, SunOS, Solaris to były główne trzy systemy, na których pracowałem tam właśnie te 20 lat temu. Znaczy mój własny serwer był Linux, bo Solaris to były trochę drogie maszyny i drogie oprogramowanie, natomiast zdalnie wtedy pracowałem dla jakichś tam firm, które miały serwery na Solarisie i SunOSie. Natomiast też najczęściej to był Apache, później Nginx, jeszcze w międzyczasie Lighty, Light HTTPD, serwer tak się jakby wymawia, Lighty, czy LightyPD, już nie pamiętam, jak to się dokładnie wymawiało. Później głównie Nginx właśnie. No i tak jak mówię, na początku pisałem w Perlu, na Node'a się przerzuciłem bardzo wcześnie, właśnie w 2009 roku, jak właściwie powstał, akurat w tym czasie szukałem, duży taki research robiłem różnych języków programowania, bo szukałem możliwości pisania serwerów w taki asynchroniczny sposób, co dało się robić w Perlu w pewnym sensie, przez taką bibliotekę AnyEvent, dało się robić w Pythonie przez Twisted bibliotekę, inne jakieś tam były rozwiązania w Ruby, jakieś jeszcze były inne możliwości w innych językach, ale wszędzie to było tak, że nie wszystko działało w taki asynchroniczny sposób. A Node powstał od początku już ze wszystkim asynchronicznym. Na początku mi się wydawało to dziwnym pomysłem, że JavaScript użyty do języka na serwerze, co zresztą Ryan Dahl mówił, że to nie był jego pierwszy pomysł, ale okazało się, że jakby ten język się świetnie sprawdza i że rzeczywiście się świetnie sprawdza. Co zresztą widać na frontendzie, każdy jest przyzwyczajony do asynchronicznego programowania w pętlach zdarzeń i jakby to jest zupełnie naturalne, więc ten język bardzo dobrze to wspiera. No i to, że nie miał biblioteki standardowej, było paradoksalnie plusem, bo przez to nie trzeba było się oduczyć jakichś innych rzeczy. Na przykład w Perlu były niektóre biblioteki, które wspierały asynchroniczne programowanie, ale było też tak dużo innych, które były pisane synchronicznie, że nie warto było na przykład pisać od nowa, nie wiem, powiedzmy do MySQL-a sterowniki czy Postgresa, bo one już były, więc jeżeli już ktoś chciał używać, no to nie było motywacji, żeby pisać asynchroniczne wersje, więc wtedy bardzo były ograniczone, powiedzmy, pole do popisu tego, co można było zrobić asynchronicznie, a to mi na tym wtedy właśnie zależało. No i pojawił się Node, który właściwie to było cały jakby sens Node'a, że robimy wszystko asynchronicznie na pętlach zdarzeń, więc jakby to było idealne, bo to jest dokładnie to, czego wtedy szukałem.
Słyszę, że dość aktywnie poszukiwałeś zmian, nowości, podążałeś za tym, bo do Node'a w 2009 roku wskoczyłeś, jak powiedziałeś, więc bo wiem, że część programistów ma z tym problem, że gdzieś zostają w starych technologiach, do tych nowych podchodzą, wiesz, trochę jak pies do jeża i to im tam nie pasuje, dużo mają jakichś wymówek, ale u ciebie to dosyć płynnie szło, jak tylko Node się pojawił, to ciach, już próbowałeś, a to Ruby, a to Python.
Tak, tak, ja wtedy jeszcze dużo takich egzotycznych nawet języków sprawdzałem, jak Rebol, na przykład mało kto słyszał o tym, a to jest dość ciekawy język, wtedy właśnie wydawało się, że może to mieć spory, zresztą w ogóle to jest coś takiego, że jak się wskakuje w taki projekt jak Node właśnie w 2009, to tak naprawdę teraz się wydaje, że akurat Node się wydawał oczywistą rzeczą, ale tak naprawdę wtedy nie wiedziałem, czy Rebol będzie bardziej popularny, czy Node. Dzisiaj o Rebolu nikt nie słyszał praktycznie, o Node każdy. Ale tak naprawdę, gdy Ryan Dahl, ja pamiętam jego pierwszy ten wykład, gdy pokazywał Node'a i jak opowiadał to, że jakby jego główne, to co chciałby przekazać, to że wszyscy robimy źle serwery. I właściwie takie oburzenie na widowni, takie widać było całe takie wzburzenie, on taki zawstydzony na tych pierwszych tych opowiadając, jakby, że on uważa, że powinniśmy kompletnie inaczej robić serwery niż wszyscy to dotychczas robią. Właściwie nie wszyscy, no bo część ludzi robiło takie asynchroniczne pętle zdarzeń, jak właśnie Nginx czy Redis też trochę tak działa, też jest jednowątkowy, co ludziom właśnie się wydaje, że jednowątkowy serwer to jest jakieś dziwne, prawda? Ale okazuje się, że najszybsza baza danych Redis i najszybszy serwer www, czyli Nginx, to są właśnie jednowątkowe serwery, więc jest to bardzo, bardzo jakby dobry kierunek i właśnie dokładnie wtedy tego szukałem, a tych języków wtedy naprawdę rozważałem naprawdę masę, nawet o Smalltalku myślałem, czy tego nie użyć, bo tam też były jakieś biblioteki, jakiś Haskell, Rebol właśnie, Ruby, Python, Perl, bardzo duży jakiś taki research właśnie w tym czasie robiłem i akurat szczęście było takie, że akurat w tym czasie Node wyskoczył z dokładnie tym, czego szukałem, więc bardzo byłem zadowolony.
Rafale, naszym tematem dzisiejszego odcinka są bazy danych, ale żeby troszkę go rozwinąć, bo bazy danych brzmi bardzo enigmatycznie, niewiele nam mówi. Mamy takie trzy główne frazy. Pierwsza, dlaczego programiści ignorują bazy danych? Druga, dlaczego ich nie rozumieją? Oraz trzecia, dlaczego mają z tego powodu wiele problemów? I to jest trzon naszej dzisiejszej dyskusji.
Tak.
Myślę, że to tak trochę źle zabrzmiało, ale no sam ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że mogę powiedzieć, że trochę zignorowałem bazy danych. Tak jak wiele lat temu pracowałem przy systemach ERP i baza danych, praca blisko bazy danych była dla mnie czymś naturalnym. Zapytania, to co się dzieje, analiza. Tak potem przyszły ORM-y, przyszedł biznes, szybkie dostarczanie funkcjonalności i gdzieś od tego odskoczyłem. Więc dobrze, może zacznijmy, słuchaj, na początek. Dlaczego programiści ignorują bazy danych?
Tak, powiedziałbym, że wydaje mi się, że programiści ignorują po pierwsze bazy danych w takim sensie, że nie jest to jakaś centralna rzecz, o której myślą, wymyślając architekturę swojego systemu. To znaczy, wydaje się to takie, że jak myśli się o swoim programie i baza danych to jest tylko jakieś miejsce, gdzie trzeba wrzucić dane, które gdzieś tam są. To jest taki jak system plików, powiedzmy. Nie zastanawiamy się często nad wyborem systemu plików, czy nie wiem, czy działamy na jakimś tam ZFS-ie, czy ButterFS-ie, czy innym jakimś X3 czy 4, tylko po prostu zapisujemy pliki na dysku i wydaje się, że baza danych też raczej ludzie w ten sposób podchodzą. Zwłaszcza też przy ORM-ach ludzie częściej się skupiają na tym, jak działa ORM. Zamiast nad tym, jak działa tak naprawdę baza danych, wydaje mi się, że kiedyś chyba bardziej się przykładało większą wagę do tego, że jakby się robiło pewną warstwę wokół bazy danych, a nie baza danych była jakimś tam niepotrzebnym dodatkiem. Tylko być może dlatego, że nie było tych ORM-ów, więc trzeba było bardziej myśleć może o tych bazach danych w taki sposób, jak one działają. Każda działała jakoś tam inaczej. Ja zresztą pamiętam, dzisiaj głównie się myśli o bazach danych jako systemach takich, w sensie serwerów, jak nie wiem, jakieś bazy relacyjne czy bazy takie NoSQL-owe. Natomiast ja pamiętam właśnie pierwsze backendy, jak robiłem to na przykład zastanawiałem się, czy użyć jako bazę danych, to użyć Berkeley DB jakichś plików, to były biblioteki takie, które do zapisu na dysku, czy potem się pojawił jakiś SQLite, którym można było gdzieś tam pisać, jakby nie zawsze od razu cały serwer bazy danych wchodził w grę, więc czasami się na przykład zastanawialiśmy, jak zrobić wydajnie, zapisywać w systemie plików pliki, które byłyby jakoś łatwo indeksowane i łatwo można było odczytywać dane, właśnie jak jakiś Berkeley, DBM, takie pliki były. już dokładnie nawet nie pamiętam, jakie tam jeszcze były rodzaje tego, ale właśnie potem SQLite. Zresztą w tamtych czasach, nie wiem, właśnie 20 lat temu, jakby nie każdy mógł tak sobie od razu do każdego projektu zainstalować jakąś całą bazę danych dużą, bo to też, też było. Ja pamiętam mój pierwszy taki prywatny serwer, to był, miał 500 mega RAMu i wtedy z tych 500 mega RAMu chyba 100 mega zajmował Linux jako pamięci cały czas działając. Natomiast Apache wtedy nie działał na, do każdego requestu odpalał osobny proces nawet, a nie wątek. I każdy z tych procesów, pamiętam, zajmował 20 mega, więc jak mi zostawało 400 mega na Apache'a, to 20 mogłem mieć jednoczesnych requestów. Jak 21 wszedł, to ktoś czekał po prostu ze spinnerem i musiał zaczekać, aż serwer obsłuży pozostałych 20. I nic się właściwie nie dało na to poradzić, no bo jednak ten Apache musiał odpalić proces za każdym razem do każdego użytkownika. Później się pojawiło to, że w Apache'u obsługiwał wątki, a nie procesy. To jest trochę lżejsze, ale też nie tak bardzo. Później właśnie Nginx i te pętle zdarzeń, które bardzo dużo potrafią współbieżnie obsłużyć zapytań. Natomiast mając na przykład właśnie wtedy taki serwer, który i tak wykorzystywałem cały RAM na to, żeby mieć raptem 20 jednoczesnych zapytań do serwera, no to już właściwie nawet szkoda by mi było miejsca, żeby instalować jakąś bazę danych, co mi to o połowę zmniejszy na przykład, prawda? Więc też zupełnie inaczej się patrzyło na to. Niektóre rzeczy nawet się trzymało w plikach takich zapisanych, tak jak password w systemie plików, że po prostu linijki oddzielone rekordy dwukropkami, załóżmy. I to też normalnie pamiętam, pracowałem na takich, w takich miejscach, gdzie bazami danych były takie pliki na dysku. Też do tego trzeba było mieć jakieś odpowiednie biblioteki, żeby to jakoś w miarę wydajnie działało. To można było łatwo zoptymalizować właśnie przechodząc na takie bazy danych Berkeley, które miały jakiś tam swój format plików taki, żeby łatwo indeksować te wszystkie rekordy. Więc tak to mniej więcej wyglądało kiedyś. Więc bardzo trzeba było dużo się skupiać na tym tak naprawdę, jakiej bazy danych używam, bo każdej się używało inaczej. Dzisiaj ktoś używa jakiegoś ORM-a, właściwie w każdym języku programowania są jakieś ORM-y, które obsługują pod spodem kilka baz danych i właściwie się wydaje, że jest wszystko jedno, jaka baza danych jest pod spodem, że ta baza danych stała się takim, no nie wiem, czymś takim, na co się nie zwraca dużej uwagi. Natomiast to, co moim zdaniem te ORM-y zrobiły, to że ludzie traktują bazy danych tak, jakby każda baza danych to było Mongo, tak bym to w skrócie powiedział, czyli że taki typowy object store, że mam jakieś obiekty w programie i mój ORM je gdzieś tam w jakąś bazę danych zapisuje, już mnie nie obchodzi to, czy on to zapisuje w jakichś tam relacjach, w jakichś dokumentach, w jakichś innych rodzajach baz danych, natomiast później dzięki temu no, nie mogę za bardzo wykorzystać całej potęgi tych baz danych, no bo widzę ją przez takie bardzo wąskie okienko tego ORM-a. I później zresztą nic dziwnego, że takie bazy danych jak Mongo się stają nagle bardzo popularne, bo nagle się okazuje, że ta baza danych działa tak naprawdę dokładnie w ten sposób, w jaki dotychczas ludzie i tak używają baz relacyjnych poprzez ORM-y, więc już można sobie odpuścić te całe warstwy abstrakcji i mieć bardziej wydajne działanie tej bazy danych wtedy. I dzięki temu można było naprawdę dużo przyspieszyć pewne rzeczy przechodząc na Mongo, oczywiście kosztem jakichś tam innych pewnych no, udogodnień, które gwarantują relacyjne bazy danych, jak na początku nie było żadnych transakcji w Mongo na przykład, więc chociaż to na przykład nie przeszkadzało ludziom, którzy i tak nie używali tych transakcji w relacyjnej bazie danych, prawda? Często nie zwracając na takie rzeczy uwagi, używając po prostu ORM-a, który automatycznie im zapisywał na przykład jakieś obiekty pod spodem w bazie danych. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo łatwo nie zwracać uwagi na bazę danych i jak w ten sposób ją ignorować, że to jest jakby coś takiego, co często programista po pierwsze nie musi sobie instalować tej bazy danych, jest to gdzieś tam za niego załatwione albo w jakiejś chmurze, albo jakiś tam administrator systemu coś tam ogarnie, programista dostaje jakiegoś URL-a do połączenia do bazy danych, czy tam jakieś tam po prostu hasło hosta, numer portu użytkownika i jedynie co z tym robi, to nawet się nie zastanawia, co to jest, tylko po prostu wrzuca to jako argumenty do uruchomienia swojego ORM-a, a reszta już się dzieje automatycznie. Więc dzisiaj jest łatwo nie zwracać uwagi na bazę danych, bo są bardzo głęboko ukryte gdzieś tam w jakichś chmurach, gdzieś tam przez jakieś serwisy udostępnianych, później jeszcze przez jakieś ORM-y i dopiero my widzimy to właściwie jako zwykłe obiekty w programie, które można sobie zapisać i one nie znikną po zamknięciu programu. I więc w ten sposób można dzisiaj nie zwracać uwagi na bazy danych. Natomiast główne nieporozumienia, które moim zdaniem to powoduje, to jest nawet jeszcze nie, jeszcze nawet nie wchodząc w ORM-y, ale samo pojęcie bazy danych, często ludzie, pierwsze bazy danych, dzisiaj jest większy znacznie wybór, są jakieś tam bazy takie grafowe, bazy jakieś tam takie document stores, są takie bazy danych jak Redis, co nawet trudno powiedzieć, to nie do końca jest key value store, ale między innymi, zresztą Redis to jest w ogóle ciekawa baza danych, to warto będzie o niej wspomnieć później. Natomiast kiedyś bazy danych to były najczęściej relacyjne bazy danych. I to tak od kilkudziesięciu ładnych lat jakby te bazy danych, to było wiadomo, że wybieram już jakąś relacyjną bazę danych. Czyli czy wybiorę, nie wiem, Oracle'a, czy wybiorę MS SQL'a, czy wybiorę jakiś IBM'a, DB2, czy cokolwiek innego, ale będzie to jakaś relacyjna baza danych. Natomiast przez to, że relacyjne bazy danych, że język SQL tak naprawdę został wymyślony po to, żeby, co jest dość zabawne teraz jak o tym myślę, ale tak rzeczywiście było, że miał to być język, który miał być na tyle prosty i przypominać angielski, żeby ludzie, którzy nie są programistami, mogli ręcznie wysyłać zapytania do baz danych. Czyli założenie było takie, że jacyś urzędnicy siedzą w urzędzie i oni, gdy potrzebują dostać jakieś dane, to ręcznie piszą SQL-a. Że to się wydawało takie dość łatwe do wykonania, że sobie po prostu piszą zapytanie SQL-owe i dostają informacje tego, co potrzebują. Okazało się oczywiście, że jak zresztą większość takich języków, które mają przypominać angielski, to jest niby fajne w teorii i później jak to się czyta, to można niby to zrozumieć, ale pisząc można wiele naprawdę namieszać. Natomiast wydaje mi się, że chyba przez to, musiałbym się jeszcze dowiedzieć, kiedy pierwszy raz się słowo tabela pojawiło jako w SQL-u, no taki jakby rodzaj powiedzmy tych struktur, ponieważ no w samej, w ogóle tak, bazy danych relacyjne, ludzie często myślą, że chodzi o relacje między danymi, że to że jakiś powiedzmy jest użytkownik i on jest, ma, po angielsku może jest lepsze rozróżnienie, bo ludzie myślą, że chodzi o relationships, czyli jakieś powiązania między danymi, że na przykład jest użytkownik i on ma relationship z jakimiś swoimi, powiedzmy, nie wiem, no, postami na blogu. Natomiast to relational databases, to chodzi o relational algebra, czyli o algebrę relacyjną i o tym się w ogóle zapomina, zwłaszcza jeżeli się używa pojęć takich jak tabele, wiersze, kolumny, czyli właściwie terminologii z arkusza kalkulacyjnego, a nie z bazy danych relacyjnej. Natomiast gdyby, zresztą tabela to jest, ja to tak zawsze w skrócie opowiadam, że tabela to jest to, co ludzie mówią błędnie na relacje, czyli relacja w relacyjnej bazie danych to jest to, co ludzie wszyscy myślą, że jest tabelą, czyli to jest, i to jest dla ludzi dość dziwne, że relacja to jest tabela, a nie jakieś powiązanie czegoś tam z czymś. I przez to wydaje mi się właśnie, że tak jak już wracając do tego, jakie są najczęstsze nieporozumienia, to wydaje mi się, że głównym nieporozumieniem jest właśnie to, że ludzie myślą, że relacyjne bazy danych to są takie wielkie arkusze kalkulacyjne. Takie wielkie, wydajne arkusze kalkulacyjne do używania przez programistów. Natomiast nie ma to w ogóle nic z tym wspólnego, więc tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak tabele w tych relacyjnych bazach danych. Są relacje, nie ma wierszy, są krotki. To następne słowo, które rzadko jest bardzo używane. Jeszcze po angielsku tuple jakoś częściej się używa, natomiast krotka bardzo rzadko słyszę, tak wśród programistów. A to jest ładne słowo i uważam, że fajnie je znać i używać. I w momencie, wydaje mi się, gdybyśmy nie mówili, że mamy jakieś tabele i wiersze, tylko relacje i krotki, to każdy musiałby sobie przynajmniej zadać tyle trudu, żeby się dowiedzieć w ogóle, co to jest, żeby w ogóle zrozumieć, o czym mówimy. Więc ktoś by sprawdził, co to jest właśnie relacja i krotka i ktoś by doszedł do jakiegoś tam modelu relacyjnego gdzieś w Wikipedii, coś poczytał i mniej więcej wiedział, o co w tym chodzi. Natomiast jeżeli udajemy, że to są tabele i wiersze, to przechodząc teraz do tego, jakie z tego powodu wynikają problemy, to mamy od razu w głowie pewne założenia, które są błędne. Czyli na przykład, jeżeli mówimy komuś, że no dobrze, tu masz tabelę i masz tam dane w tej tabeli w postaci wierszy i w kolumnach są różne jakby części tych danych. No i ktoś na przykład mówi, no dobrze, to chciałbym z tej bazy, jak się z bazy danych odczytuje pierwszy wiersz? I nagle mówimy, nie ma czegoś takiego jak pierwszy wiersz. No i teraz bardzo ciężko jest wytłumaczyć, dlaczego niby w tabeli nie ma pierwszego wiersza, prawda? Przecież no, tabela ma pierwszy wiersz, drugi wiersz, trzeci wiersz. Druga na przykład rzecz, że ktoś powiedzmy chce zapisać, że nie może zapisać jakichś danych, bo chciałby kilka takich samych wierszy zapisać z jakiegoś powodu w bazie danych i wtedy tłumaczymy, nie da się zapisać kilka takich samych wierszy, wiersze muszą się od siebie różnić, chociaż jakąś rzeczą sztucznie wrzuconą gdzieś tam w jakąś kolumnę. I znowu jest to dziwne, no bo dlaczego niby w arkuszu kalkulacyjnym nie miałbym zapisać czegoś w kilku liniach takich samych? Natomiast jeżeli wiemy, że to nie są tabelki, tylko to są relacje i jak się zastanowimy, co to jest relacja i się okaże, że relacja jest jakimś zbiorem, no to już od razu wiemy, że zbiór po pierwsze nie ma uporządkowanych elementów w jakiejś kolejności, nie ma pierwszego elementu zbioru czy drugiego, prawda? A druga rzecz, że w zbiorze oczywiście żaden element nie może występować kilkukrotnie taki sam. Więc już jakby samo to powoduje, że nie ma zaskoczenia, że żeby w zbiorze było kilka elementów, na przykład kilku użytkowników, co mają to samo nazwisko, to przynajmniej muszą mieć jakieś ID, które ich różni. W tabelce no właściwie to się wydaje zupełnie arbitralne takie ograniczenie. To samo właśnie z tym, że właśnie, nie wiem, trzeci element tabelki to jest coś zupełnie normalnego, ale trzeci element zbioru, czy trzeci wiersz tabelki to jest zupełnie coś normalnego, ale trzeci element zbioru, no to wiadomo, że to nie jest nic normalnego, więc trzeba, żeby móc sobie w jakiejś kolejności przejść przez elementy zbioru, no to trzeba je w jakiś sposób posortować, więc od razu wiemy, że musi być jakiś sposób sortowania, jakiś porządek, w którym je ułożymy, żebyśmy w ogóle mogli je w kolejności jakiejś wyświetlić czy obsłużyć. Więc wydaje mi się, że to są takie główne rzeczy, że tak naprawdę używamy relacyjnych baz danych i nawet nie wiemy, co to znaczy relacyjne w tych bazach danych, a terminologia, której używamy, zresztą to nie jest przytyk do użytkowników, ale to jest tak naprawdę błąd w języku SQL, bo tam się pojawia przecież słowo create table, więc się wydaje, że tworzymy tabelę, prawda? Natomiast create relation, gdyby było, to już by ludzie wiedzieli, że przynajmniej to nie jest jakaś taka zwykła tabela. Więc to są takie główne, moim zdaniem, rzeczy, które w tej chwili powodują nieporozumienia w relacyjnych bazach danych.
Rozumiem. Jakbym nasunęły mi się takie dwa wnioski z twojej wypowiedzi, że brakuje takiej, może nie wiem czy teraz, bo kiedyś nas rzeczywiście na studiach uczyli tej algebry zbiorów, to było gdzieś powiązane z bazami danych, nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi, po co nam to jest, bo rzeczywiście następowała szybko ta projekcja na ten taki, na to podejście skoroszytowe, czyli mamy kolumny, mamy wiersze i bardzo szybko to wsiąkaliśmy w to i tak jak mówisz, ta składnia create table nas do tego też trochę pchała. Dzisiaj prawdopodobnie nawet jak ktoś wchodzi, to prawdopodobnie nie sięga do tej algebry zbiorów, nie uczy się o tym, tylko od razu wskakuje, tak jak mówisz, zrzuca obiekty gdziekolwiek, czy to do local storage w przeglądarce, nawet się nie zastanawiając, po prostu przechowuje sobie jakiś stan.
Tak, i myślę, że z wieloma rzeczami, które są nauczane właśnie na uczelniach, jest ten problem, że to jest tak, jak pamiętam na przykład, ja dość wcześnie trafiłem na przykład na liczby zespolone, bo w podstawówce się zainteresowałem fraktalami, więc jakby tam siłą rzeczy trzeba było na liczbach zespolonych, urojonych robić jakieś obliczenia. Nawet wtedy nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ale te obliczenia musiałem robić. Natomiast dla mnie wtedy, dla dzieciaka tam, nie wiem, 12-letniego, to liczba urojona to była po prostu taka, która ma gdzieś tam, jest jakaś liczba pomnożona razy pierwiastek z minus 1 i z racji tego, że tego pierwiastka już nic z nim nie mogę zrobić, to sobie zaznaczam, że to jest liczba urojona. Jeżeli gdzieś tam mi się zdarzy, że dwie liczby urojone przez siebie pomnożę i mi się te pierwiastki uproszczą i zamieni się te pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z minus 1, wyjdzie mi minus 1 i mam już wtedy liczbę rzeczywistą. Jakby ta liczba urojona była czymś takim, co wynika samo z obliczeń, że przy pewnych obliczeniach wychodzą mi te pierwiastki z minus 1, więc po prostu na razie je zostawiam jako jakąś tam tak zwaną część urojoną, a jak mi to się kiedyś uprości, to znowu to będzie część rzeczywista. No i później, mając te liczby, które się składają z części rzeczywistej i urojonej, mogę je sobie reprezentować na właśnie układzie współrzędnych jako punkty jakieś, prawda? Więc tak sobie generowałem fraktale i tak dalej. No i później kiedyś w szkole nagle się okazuje, że jest jakiś tam temat właśnie liczb zespolonych, i zamiast wyjaśnić o to coś takiego prostego, że w niektórych obliczeniach nam wychodzą pierwiastki z liczb ujemnych, więc jeżeli mam na przykład pierwiastek z minus 16, to owszem, mogę sobie tę czwórkę wyciągnąć przed pierwiastek, bo pierwiastek z 16 mogę sobie obliczyć, ale to minus 1, no nic z tym nie zrobię, więc tak, żeby łatwiej było pisać, to sobie to jako i napiszę, albo j w elektronice się często używa. A jak mi się kiedyś razy jakiś i razy i zdarzy, to po prostu będzie to minus 1. I to jest jakby wszystko inne można z tego wywnioskować, każdy wzór można z tego wyprowadzić. W ogóle nic więcej nie trzeba wiedzieć o liczbach zespolonych. Natomiast jak się okazuje, że na przykład na studiach uczą liczb zespolonych w taki sposób, że liczby zespolone to takie liczby, które są, się składają z dwóch tych i działania na nich zdefiniowane są w taki sposób, że tam A plus BI dodać C plus DI niech będzie tyle i tyle. I nagle się okazuje, że to wszystko, co można samemu wywnioskować, ludzie się uczą na pamięć, zanim jeszcze im się w ogóle powie o tym pierwiastku z minus 1. I zresztą tak jest z bardzo wieloma rzeczami, tak jest z pochodnymi, tak jest ze zbiorami. Pełno jest rzeczy takich, czy właśnie z relacyjnymi bazami danych, nikt nie powie, z czego coś wynika. I jeżeli ktoś naprawdę sam do tego nie dojdzie, więc ja zawsze polecam ludziom, że czy sami się uczą, czy studiują, to jednak żeby naprawdę zrobili sobie własny jakiś research i poznali jakieś pewne podstawy, bo to jest tak, jak większość ludzi ma pretensje do uczelni, że uczą za dużo teorii, a za mało praktyki w stosunku do na przykład jakichś bootcampów czy czegoś, gdzie jest tylko praktyka, właściwie takie konkretne rzeczy, które są potrzebne w projektach, to moim zdaniem tak naprawdę jest za mało teorii na uczelniach. Nie uczy się takich rzeczy jak rachunek lambda, nie uczy się porządnie takich rzeczy jak właśnie algebra relacyjna, nie uczy się takich rzeczy jak liczby zespolone, które się właśnie przydają w takich głupich rzeczach jak jakieś fraktale i to naprawdę nie jest nic trudnego. Nie tłumaczy się nawet tak naprawdę, co to są pochodne, co jest bardzo proste, bo tak naprawdę, no nie wiem, ja zawsze taki przykład używam, że każdy dzieciak rozumie różnicę między prędkością a przyspieszeniem. To jakby niewiele trzeba nikomu tłumaczyć, że samochód może mieć wyższą prędkość maksymalną, ale gorsze przyspieszenie. Prawda? I albo na odwrót. I teraz, jeżeli się powie, że przyspieszenie jest tak naprawdę pochodną prędkości, to już zaczyna jakoś tak rezonować w mózgu kogoś, że ktoś zaczyna już odnosić to do czegoś, co sam znaczy. Aha, czyli pochodna to jest jakaś zmiana w czasie jakiejś innej wartości, no bo im większe przyspieszenie, to polega to na tym, że tym szybciej zmienia mi się prędkość w danym momencie. I zresztą akurat w ruchu to jest dość dużo jest takich rzeczy, że no pochodną drogi po czasie jest prędkość, pochodną prędkości jest przyspieszenie, pochodną przyspieszenia jest zryw, a pochodną zrywu jest udar, więc jakby jest wiele tych poziomów, które można wyjaśniać na podstawie właśnie zwykłego ruchu, ale tego nikt nie mówi, gdy tłumaczy pochodne tak naprawdę w szkole, bo pierwsze od czegoś zaczyna to się, jaka będzie pochodna od x kwadrat, a jaka będzie od 2x plus 7 na przykład. I jakby nie mówiąc właściwie, co to jest ta pochodna, to właściwie nie wiadomo, po co się robi te obliczenia. Więc ludziom się nie mówi, co tak naprawdę liczą, tylko mają się nauczyć na pamięć pewnych wzorów. A tak naprawdę, jeżeli rozumieją, co to jest, to często nawet nie trzeba znać tych wzorów, bo można sobie to wszystko wyobrazić. Zresztą ogromna większość tak naprawdę wzorów w matematyce czy fizyce, można sobie samemu je wyprowadzić i nie trzeba się tego wszystkiego uczyć na pamięć, ale żeby to zrobić, no to trzeba rozumieć tak naprawdę, z czego to wszystko wynika. I myślę, że to jest jakby główny problem nie tylko nawet w informatyce, ale w ogóle w wielu dziedzinach nauczania. No więc ja zawsze mówię wszystkim, że po prostu no jakby nie zwracali na to uwagi, tylko czytali jak najwięcej, co mogą przeczytać. Teraz jest Wikipedia, to jest naprawdę taki łatwy dostęp do wiedzy w porównaniu z tym, co to było kiedyś, to jest nieprawdopodobne naprawdę. Ja pamiętam jako dzieciak musiałem się łączyć z BBS-ami po nocach, modemem, dzwonić do różnych jakichś BBS-ów, zastanawiać się, czy gdzieś są jakieś pliki tekstowe, w których jest coś napisane, na przykład nie wiem, gdzieś znalazłem plik tekstowy, gdzie jest napisane, nie wiem, C++, 13.txt, ściągam to 10 minut, okazało się, że nie, to jest coś, co miałem pod inną nazwą, więc tu się nic nie dowiem, więc kiedyś naprawdę było ciężko dotrzeć do wiedzy. Teraz właściwie każdy ma w kieszeni telefon, na którym może znaleźć wszystko, więc no nie ma dzisiaj wymówek, żeby nie dotrzeć do tego, nawet jeżeli tego w szkole nie uczą. Takie jest moje podejście, żeby jak najwięcej samemu docierać do takiej wiedzy, zwłaszcza takich podstaw teoretycznych.
Tak, na brak wiedzy nie możemy narzekać. Aż mógłbym powiedzieć, że jest przesyt informacji o różnej jakości, niestety. Ale to jest temat o wpływie kształcenia lub jego braku. Tutaj tak króciutko się możemy tylko wypowiedzieć, można by o tym osobny odcinek pewnie nagrać. Wróćmy do baz danych. Chciałbym ciebie zapytać o jakieś takie przesądy związane z bazami danych, może o jakieś takie stereotypy, coś, co się utarło, jakieś może mity. Jak ty to postrzegasz? Co tam ja bym przychodzi tobie do głowy?
Jednym z takich, powiedzmy, przesądów, jeśli chodzi o bazy danych, to jest to, że zresztą to jest też ciekawe, bo to jakby jest dwa przesądy sprzeczne ze sobą, powiedzmy, u różnych ludzi widoczne. Jedne to jest to, że ludzie patrzą na przykład dzisiaj na takie bazy danych jak Mongo i tak sobie myślą, Mongo? Przecież to nawet nie jest prawdziwa baza danych, w domyśle nie jest to relacyjna baza danych, to przecież chyba się do niczego poważnego tego nie używa, czy jakiś Redis, no przecież to jest jakieś takie strasznie proste, no co tam można wrzucić do Redisa, oprócz hyperloglogów, to jest ciekawa struktura danych, które tam występuje, ale to pomijam to, pozostałe są bardzo proste, jakieś tam hasze, reje, inne pojedyncze wartości. I jakby się wydaje, nie, no tak naprawdę, no niby fajne takie do zabawy, jak ktoś coś prostego chce zrobić, ale no tak naprawdę, no to wszystko musimy zrobić na jakimś Postgresie co najmniej, a już najlepiej na jakimś Oraclu czy innym jakimś tego typu narzędziu. A inni z kolei myślą sobie, nie, no po co w ogóle relacyjne bazy danych, to jest w ogóle bez sensu, bo przecież o wiele prościej jest coś zrobić na Mongo, więc to jest jakby zupełnie do niczego niepotrzebne. Jakby oba te takie skrajne przeświadczenia są błędne o tyle, że no wszystko zależy od tego, co potrzebujemy robić później z tymi danymi. I są pewne wymagania, do których relacyjne bazy danych bardzo trudno będzie użyć, więc tak naprawdę nie ma co jakby... To jest takie powiedzenie, że jeśli jedyne twoje narzędzie to młotek, to wszystkie problemy wyglądają jak gwóźdź. I owszem, młotkiem da się i wkręty wbić na siłę jak trzeba, no ale tak naprawdę nie jest to idealne narzędzie, prawda? Do wszystkiego. I wtedy, jeżeli, więc po pierwsze, ludzie, którzy nie rozumieją całej teorii, całego modelu relacyjnego, no to nie docenią nigdy tak naprawdę, o co chodzi w relacyjnych bazach danych, no więc sobie pomyślą, że równie dobrze można użyć Mongo, no bo i tak naprawdę dokładnie to samo ktoś robi przez ORM-a z relacyjną bazą danych. Ktoś ma w programie jakieś, nie wiem, array z obiektami i chce je zapisać, żeby następnym razem się nie skasowały, jak odpali ten program jeszcze raz. Czy powiedzmy, jeżeli różne serwery naraz używają jakichś tych samych danych, żeby miały wspólne te dane i tak dalej. Więc się wydaje, że przez takie zwykłe użycie relacyjnej bazy danych przez ORM-a niczym się tak naprawdę nie różni od użycia Mongo, zwłaszcza przez takiego tak zwanego ODM-a bardziej niż ORM-a, czyli Object Document Mapper, jak nie wiem, jakiś mongus w Node czy coś takiego, bardzo naprawdę wygodnie można sobie zapisywać dane, które są potrzebne. Natomiast to jakby nie o to tak naprawdę chodzi w relacyjnych bazach danych, więc jeżeli potrzebujemy pewne gwarancje, które dostarcza relacyjna baza danych, takie, które możemy wręcz mieć pewność, że dane będą spójne w jakiś tam konkretny sposób, czyli na przykład porządne transakcje, których w Mongo kiedyś nie było w ogóle, więc na przykład jeżeli chcę, załóżmy, nie wiem, mam najprostszą taką rzecz, że mam załóżmy zakupu, chcę dokonać w sklepie internetowym, więc muszę jednocześnie z magazynu zdjąć jedną sztukę jakiegoś produktu i jednocześnie ją dodać do swojego koszyka. I te operacje muszą się powieść albo obie, albo żadna, bo w przeciwnym razie, jeżeli tylko zdejmę z magazynu, a nie uda się dodać do koszyka, no to nagle brakuje mi jakichś danych, są już niespójne te dane, prawda? Jest to, więc takie gwarancje od kilkudziesięciu lat już są kompletnie jakby dokładnie zrozumiane w relacyjnych bazach danych i bardzo dobrze można to sobie myśleć na ten temat i udowodnić, że na pewno te gwarancje są spełnione. Natomiast jeżeli rzeczywiście potrzebuję tylko zapisywać bardzo dużo danych bardzo szybko i je odczytywać bez takich powiązań, które wymagają tego typu gwarancji, to może się okazać, że na przykład właśnie relacyjna baza danych różnić się będzie tym, że jakby prozaicznie na koniec dnia po prostu będą wyższe rachunki od, nie wiem, Amazonu niż przy użyciu Mongo, prawda? Bo będzie więcej czasu serwer spędzał, albo więcej pamięci potrzebował, albo więcej będę musiał mieć serwerów do tego, żeby ten sam ruch obsłużyć, bo będzie to działać wolniej, więc może się to po prostu przełożyć na wyższe koszty, powiedzmy, jakiegoś rozwiązania, które niekoniecznie są potrzebne, bo efekt działania będzie i tak taki sam. Więc jakby zawsze trzeba się dowiedzieć, co tak naprawdę, jak wyglądają te dane, co tak naprawdę z nimi chcemy robić, bo nawet ważne jest to, czy ich więcej zapisujemy, czy więcej odczytujemy. Czasem są, to się wydaje absurdalne, wydaje się, że danych się więcej razy odczytuje niż zapisuje, ale na przykład są takie rzeczy jak, nie wiem, zapisywanie logów serwera, gdzie się bardzo dużo zapisuje, a rzadko się je czyta tak naprawdę. Dopiero jak jest coś nie tak, to się czyta, ale nie wszystko się czyta, czyli część danych jest zapisywanych, ale nigdy nie odczytanych, ale musi być zapisanych bardzo szybko. Musi być gwarancja, że one na pewno zostaną zapisane, zwłaszcza w takich rzeczach jak dzienniki serwera, które czasami są jakieś bardzo ważne rzeczy związane właśnie z bezpieczeństwem, włamaniami na serwery, więc musi być gwarancja, że te dane na pewno się zapiszą na dysku. To też nie każda baza danych różne rzeczy gwarantuje. Z kolei różnie się skalują bazy danych w taki sposób, że jakiś klaster, jeżeli chcemy zrobić, że na wielu serwerach mieć bazę danych, albo rozproszoną geograficznie, to relacyjne bazy danych dość ciężko się w ten sposób skalują, natomiast są bazy danych, które powstały właśnie specjalnie pod to. Czy na przykład, nie wiem, takie bazy danych jak Cassandra, która właściwie powstała od razu z myślą o tego typu skalowalności, co tak naprawdę nie można mieć zarzutu do bazy danych SQL, no bo nie wiem, 50-40 lat temu nie mieliśmy takich tak naprawdę rozwiązań. Nie było internetu, nie było rozproszonych jakichś serwerów, nie musieliśmy mieć geograficznie rozproszonych baz danych, najczęściej one były na jakimś jednym wielkim serwerze w jakimś miejscu i jeżeli chcieliśmy, żeby to szybciej chodziło, to po prostu się kupowało większy serwer czy jakiś większy mainframe, w ten sposób się to skalowało, jak po prostu większym sprzętem, ale jednym sprzętem i wtedy na jednym wielkim komputerze można sobie ładnie zagwarantować taką transakcję, na przykład, że się powiedzie i że dane są spójne, ale jeżeli na przykład te bazy danych są rozproszone w 10 miejscach na świecie, to bardzo ciężko jest zagwarantować, że one będą spójne. Zresztą nawet jest ten taki CAP theorem, taka teoria, która mówi, że albo mamy bazy danych, że albo są, że może być zagwarantowana konsystencja, jakby no spójność danych, availability, czyli dostępność tych danych i tolerancja partycjonowania tych danych, ale tylko dwie z tych rzeczy mogą być spełnione naraz tak naprawdę, więc nie da się mieć wszystkiego. I to już pokazuje, że dwie z tych rzeczy to jakby mamy, możemy na różne sposoby wybrać dwie z tych trzech rzeczy, ale nie możemy tak naprawdę mieć wszystkiego w 100% zagwarantowane, bo jeżeli baza danych będzie musiała być na przykład, załóżmy taki prosty bardzo przykład, jeżeli musimy na pewno zagwarantować, że dane są spójne w obrębie wszystkich instancji jakiejś bazy danych rozsianej geograficznie, to one się muszą skomunikować ze sobą przy każdym zapisie, zanim mi odpowiedzą, że jest OK, żeby się nie zdarzyło, że zapisały dwie osoby jakieś sprzeczne dane w różnych instancjach, zanim one się skomunikują, a jeżeli one się muszą komunikować, no to już znaczy, że słabo to będzie z wydajnością, więc równie dobrze mogłyby nie być rozproszone geograficznie. Chyba, że tylko do odczytu, to też jest zupełnie jeszcze co innego. Więc jest dużo takich rzeczy, które tak naprawdę odpowiedź, i to jest właśnie też właśnie coś takiego, że zawsze jak ktoś mnie pyta, jaka jest najlepsza baza danych, to ja się pytam, jaki jest najlepszy samochód. Prawda? I teraz pytanie, do czego? Czy to ma być samochód do rozwożenia pizzy po mieście, czy to ma być samochód do przewożenia, nie wiem, jakichś cegieł, które zupełnie inny samochód jest do tego, czy samochód do przewożenia sztabek złota, to jest jeszcze inny zupełnie samochód. Nie ma jednego dobrego rozwiązania w żadnej dziedzinie i tak samo nie ma jednej dobrej bazy danych. To wszystko trzeba dostosować tak naprawdę do sposobu, w jaki chcemy tych danych używać i do powiedzmy kształtu tych danych, rodzaju tych danych, ilości tych danych, szybkości przetwarzania tych danych, właśnie czy więcej zapisujemy, czy więcej odczytujemy i tak dalej. Więc zawsze to są takie odpowiedzi, zależy do czego, prawda? Więc... Mm-hmm.
To taka odpowiedź można powiedzieć konsultanta, ale ona ma znaczenie, po prostu rozpoznanie potrzeb, tak?
Tak,
jak chcesz przechowywać, w jakich ilościach i jaka ma być dostępność. Tak, to są pytania, które warto sobie zadać. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy nadal SQL injection to jest coś, co jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o bazy danych, czy coś tu się zmieniło na przestrzeni lat? Jak to obecnie wygląda?
Obecnie to jest tak, że jeżeli używamy ORM-ów, to najczęściej to nie jest już jakimś problemem, bo wtedy te ORM-y za nas tak już formatują tego SQL-a, że nie zrobią takiego jakiegoś sklejania po prostu napisów, z którego wyniknie taki SQL injection. Natomiast na przykład ku mojemu zaskoczeniu wiele razy mi się zdarzało na przykład pisać jakąś odpowiedź na Stack Overflow, gdzie ktoś pytał o coś związanego z bazą danych i ja zauważyłem, że on ma SQL injection, o czym ktoś nie wiedział, jakby nie na ten temat było pytanie, że nagle się okazuje, że to jest nadal powszechne. Zresztą nawet nie tylko SQL injection, ale tak naprawdę na siłę można i do Mongo nawet wrzucić takie rzeczy, które w jakiś sposób coś spowodują, że on zmieni jego działanie. Bo zapytania do Mongo są jakby obiektami takimi, które też nie tak łatwo, bo nie są jednym napisem, ale tak naprawdę też w taki obiekt czasami da się wrzucić coś takiego, co zawiera takie specjalne z dolarem słowa kluczowe, które mogą nagle zmienić jakieś działanie zapytania. Więc jeżeli ktoś o tym nie wie i tak po prostu wrzuca też pewne rzeczy, to można mieć nawet jakiś taki NoSQL injection. Ja pamiętam nawet kiedyś ludzie mieli czasem nawet injection, już nie pamiętam, czy to jakoś miało jakąś swoją nazwę, ale perlowych jakichś komend, które ktoś sklejał stringi, a potem to przekazywał na przykład do jakiejś komendy, albo nawet w Dobasza, na przykład powiedzmy ktoś uruchamiał z serwera jakiś program na, jako osobny proces, jakąś komendę taką systemową i wrzucał część danych pochodzących od użytkownika jako argumenty do tego programu, ale nie patrząc, czy to przypadkiem nie zawiera na przykład jakiegoś średnika i komendy rm-rf na przykład, która by wszystko skasowała. I takie rzeczy też się zdarzały i ludzie coś takiego robili, więc nawet takie komendy jak open w Perlu, które otwierało pliki, pamiętam, że mogły mieć nawet błędy, bo open można było dodać znaczek pipe, ten taki pionową kreskę i to znaczyło, że otwieram tak naprawdę proces o jakiejś nazwie, więc mogłem uruchomić dowolny proces na serwerze, tylko dlatego, że ktoś używał otwierania komendy do otwierania pliku na dysku, po prostu do odczytu. Więc jeżeli ktoś o tym nie wiedział i nie użył odpowiednio tej komendy open, to mógł mieć jeszcze injection nawet po prostu z dowolnej komendy, właściwie dowolny kod ktoś mógł wykonać jako użytkownik, pod którym działał ten serwer na tym serwerze. Więc dużo takich rzeczy się dzieje. SQL injection jest jakiś tam jakimś z problemów, ale to jest jakoś w miarę rozwiązane przez ORM-y. Moim zdaniem dzisiaj większym problemem jest zarządzanie hasłami raczej. Zresztą to jest coś, co też właśnie wtedy ze 20 lat temu nie dawało spokoju, bo wtedy to wyglądało tak, że łącząc się z bazami danych, pisaliśmy właśnie te programy, jakieś skrypty CGI, w których były te hasła do bazy danych zapisane, w tym programie najczęściej. I mnie to bardzo irytowało, ale wszyscy uważali, że przecież wszyscy tak robią, no więc w czym problem? Prawda? Ja mówię, no przecież na tym serwerze działa, wtedy często było tak, że serwery miały wielu użytkowników i te programy musiały być do odczytu dla jakby word readable, do odczytu dla wszystkich, żeby serwer, który miał niskie bardzo uprawnienia, mógł odczytać te pliki CGI i je uruchomić, więc łatwo było odczytać cudze pliki tak naprawdę i sprawdzić te hasła. I teraz ja naprawdę dużo kombinowałem, wtedy pamiętam, co z tym zrobić w takim razie, jak te hasła trzymać. No wiedziałem, że jeżeli jakoś zrobię taką obfuskację, to jakieś takie, nie wiem, coś porobię takie, już nawet w C napiszę program, który wyświetla to hasło, to i tak nic nie daje, bo to można zdisasemblować, co też jakby wiedziałem o tym, bo w podstawówce też dużo się tym bawiłem, na przykład żeby jakieś przejść trudniejsze etapy w grach, mogłem disassemblować grę i odwrócić jakiś tam warunek w assemblerze. Natomiast, więc wiedziałem jakby, że takie rzeczy da się odczytać, ale ludziom to jakoś nie przeszkadzało. Dzisiaj najczęściej się używa na przykład w zmiennych środowiskowych tych haseł, natomiast ja i tak nadal uważam, że to jest trochę dziwne podejście, to znaczy, bo tak naprawdę wydaje się, że program potrzebuje hasło do bazy danych, ale program nie potrzebuje mieć hasła do bazy danych. Program potrzebuje mieć połączenie z bazą danych. I teraz pytanie, czy naprawdę najmądrzejszy sposób to, żeby ten program miał w swojej pamięci, nieważne już jak to tam trafiło, czy w kodzie, czy w zmiennych środowiskowych, czy przez jakieś systemy takie konfiguracyjne, jakieś etcd i tak dalej, czy ten program naprawdę potrzebuje mieć hasło do bazy danych? Czy nie da się jakoś inaczej zrobić połączenia z bazą danych? Nawet jakiś czas temu ostatnio myślałem, czy nie zrobić czegoś takiego jakby w pewien odwrócony sposób, żeby to baza danych się łączyła z moim serwerem zamiast serwer z bazą danych. Bo tak naprawdę nie hasło mi jest potrzebne, tylko połączenie z bazą danych. I teraz pytanie właśnie, czy my to w dobrą stronę robimy. To jest trochę tak, jak Git powstał dzięki temu, że jakby w inną stronę wskaźniki zaczęły działać niż na przykład w Subversion. I nagle się okazało, że się bardzo uprościło działanie systemu właśnie wersjonowania plików tylko przez to, że zamiast mieć wskaźniki ze starszych commitów do nowszych, to jak będę miał z nowszych do starszych, to nagle mi się zupełnie upraszcza cała logika i każdy nowy commit to jest tylko zapisanie tam 20-bajtowego pliku na dysku. I tak samo tutaj się zastanawiam, czy to nie jest w ogóle jakby czas, żeby pomyśleć trochę o łączeniu się z bazami danych, że czy naprawdę mój program potrzebuje mieć hasło do bazy danych. Ja potrzebuję mieć połączenie z bazą danych, a nie hasło do niej. Natomiast mając hasło, ryzykuję, że to hasło może w jakiś sposób wyciec. Więc to jest jedna z takich rzeczy i często też ludzie trzymają te hasła, na przykład właśnie, nie wiem, na GitHubie w swoim projekcie, trzymają je, wysyłają sobie mailami, więc jakby się wydaje, że zarządzanie, tak jak w kryptografii, no jakby mamy ogarnięte porządnie algorytmy, ale tak naprawdę zarządzanie kluczami to jest poważny problem. I tak samo tutaj mi się wydaje, że możemy mieć bazy danych bezpieczne, że bez hasła się absolutnie nie da do niej włamać, ale jeżeli z tymi hasłami sobie jakby nie uważamy na to, co z nimi robimy, no to łatwo mogą te hasła wyciec. a zwłaszcza dzisiaj, gdzie naprawdę się trzyma dużo danych osobowych w tych bazach danych, są te wszystkie RODO i wszystkie inne rzeczy, które jak w jakichś tam, zwłaszcza przy systemach jakichś medycznych, są jeszcze większe zaostrzenia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, więc bardzo są duże restrykcje, jak trzeba dbać o te dane, natomiast wydaje mi się, że przez to, że no wiele ryzykujemy tylko tym, że nadal używamy tego modelu, że mój program musi znać hasło do bazy danych. Uważam, że dałoby się chyba to jakoś inaczej obmyśleć, ale na razie jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek w ten sposób to robił. Właśnie zastanawiałem się nawet, że czy nie napisać, jakby, czy nie przerobić jakiegoś ORM-a w taki sposób, że to z nim się łączy baza danych, a nie baza danych z nim, tylko tu musiałbym jakiś proxy do tego zrobić, bo żeby nie przerabiać samej bazy danych. Ale to jest, myślę, ciekawy jakiś też temat, o którym warto myśleć. W ten sposób, że nie myśleć o tym, jaki jest status quo, że tak jest i tak jest na pewno dobrze, tylko cały czas trzeba jednak myśleć, czy nie da się czegoś zrobić lepiej. Mi się wydaje, że to jest właśnie takie główne podejście w informatyce, które jest bardzo przydatne, że cały czas przydatne, ale z drugiej strony męczące, bo wtedy człowiek jest zawsze niezadowolony z tego wszystkiego, co jest. Ale no, wtedy jakby w ten sposób można coś nowego zawsze wymyślić.
No tak, no, informatyka, patrząc, to jest bardzo młoda dziedzina, więc tak jak mówisz, nie można przyjmować, że to, co właśnie to podejście do baz danych, które jest od, nie wiem, 20-30 lat, ma pozostać na zawsze. Także jak najbardziej, nie? Droga otwarta.
Tak, no to jest na tyle młoda dziedzina, że to jest aż niesamowite. Ja zawsze też ludziom powtarzam, że można sobie tak wyobrazić, ile lat ma budownictwo na przykład, czy ile lat ma, nie wiem, ślusarstwo, no, jakiekolwiek inne dziedziny, to powiem w ten sposób, nikt nie ma prapradziadka programisty. Więc my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie. My jesteśmy na poziomie, jeśli porównywać do budownictwa, to jesteśmy na poziomie jakichś tam domków z gliny ulepionych. W ogóle jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie, jakie będą zasady tworzenia tego wszystkiego i jesteśmy, zresztą to jest świetny właśnie moment, że tak naprawdę jest bardzo dużo można wnieść do tej dziedziny samemu, jeżeli się trochę pokombinuje. Jest to, dostęp do wiedzy jest absolutnie nieograniczony. Można się angażować naprawdę w open source'owe projekty z naprawdę świetnymi ludźmi, robić fajne projekty, bardzo ciekawe dyskusje, bardzo ciekawe tematy. No, czasy są świetne moim zdaniem dla programistów.
Z tym połączeniem właśnie takim, żeby to baza komunikowała się w drugą stronę, ja chyba kiedyś korzystałem właśnie z czegoś takiego jak SQL Broker, to się chyba nazywało, w SQL serwerze, gdzie rzeczywiście chyba zapinało się na pewne zdarzenia i to serwer wysyłał zdarzenia, coś, nie wiem, czy to nie było po soketach właśnie jakoś zrealizowane, nie wiem, co tam pod spodem było, ale można było odwrócić tą komunikację, nie? Czyli wtedy, kiedy następowała jakaś modyfikacja danych, to ja otrzymywałem od serwera bazodanowego no, takie zdarzenia.
A, to tak, to w ten sposób, tak, to CouchDB na przykład fajnie działało w ten sposób, że można było sobie jakby subskrybować jakieś tam dane i dostawać sobie zdarzeniami nawet po websocketach, przez frontend bezpośrednio nawet informacje. Natomiast samo połączenie się z bazą danych, to jakby to jest ten etap, o którym ja myślę, czyli jakby inicjalizacja ORM-a. W tym momencie zawsze się gdzieś podaje jakieś hasło, a mnie by interesowało, że ja zamiast łączyć się z bazą danych, na przykład otwieram jakiś port, na którym nasłuchuję i czekam, aż baza danych się połączy ze mną i nawet nie obchodzi mnie, gdzie ona jest. To jest jakby to, o czym ja myślę w ten sposób, ale tak, to co mówisz też oczywiście jest ciekawe.
Pewnie. Rafale, tak powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać ciebie o polecane sposoby zdobywania wiedzy, bo odcinek nasz skupił się na bazach danych, na problemach, ale dużo też padło właśnie o tej wiedzy, o braku, o jakichś nieporozumieniach i obecnym stanie tej wiedzy nowych programistów, świeżych, którzy wchodzą na rynek, to wchodzą z innym zapleczem, można powiedzieć. Co polecasz? Jak zdobywać wiedzę?
Tak, to jest duży bardzo temat. Może to nawet jest temat na jakiś kolejny odcinek cały, ale ja polecam głównie, nawet niedawno sporo się udzielam właśnie na Quorze, na Stack Overflow, więc czasami właśnie ludzie o takie rzeczy pytają. I to, co ja polecam, to jest tak, po pierwsze, w ogóle główna rzecz tak naprawdę dla wszystkich programistów to jest obejrzeć wykłady z MIT Hala Abelsona i Jerry'ego Sussmana. To są z 1986 roku wykłady, się wydaje wykłady z informatyki z 86, jakby czy to warto dzisiaj oglądać. Uważam, że naprawdę warto. Oni mówią o tym tak naprawdę, czym jest informatyka, a nie czym są narzędzia, których dzisiaj używamy. To jest moim zdaniem kluczowa rzecz. To jest, oni świetnego przykładu używają takiego, że geometria to nie jest nauka o cyrklach i linijkach i tak samo informatyka to nie jest nauka o komputerach. Zwłaszcza po angielsku computer science jest bardzo mylącą nazwą. I więc jakby z czym w takim razie jest informatyka tak naprawdę? To jest moim zdaniem konieczna rzecz do obejrzenia. To są właśnie te ich wykłady i one są dostępne na YouTubie, tak zwane SICP Lectures, czyli to jest struktura i interpretacja programowania komputerowego, Structure and Interpretation of Computer Programming. Do tego jest książka świetna. I te wykłady są naprawdę dla mnie genialne. To jest nagrane wiele lat temu, ale świetnie się to ogląda, jest bardzo ciekawe. Oni to pokazują przykłady na przykładzie języka programowania Scheme, który właściwie powstał między innymi pod te wykłady tak naprawdę. To jest taki dialekt Lispa, ale bardziej, przynajmniej wtedy, nie wiem jak teraz jest z Lispa dialektami, ale wtedy on był głównie skupiony na tym, żeby mieć leksykalne zakresy zmiennych, które było trochę nowością. Zresztą to jest do dziś chyba jedyny język, w którym jak ja napiszę jedną trzecią, to jest jedna trzecia, a nie jakieś tam 0,333 przybliżenie, co się wydaje takim czymś, że jak to w 70-tych latach w ten sposób działało, no to chyba i dzisiaj mogłoby, ale dzisiaj to nie działa w ten sposób. I więc to są dla mnie wykłady, od których każdy powinien zacząć. I nie są niektóre łatwe, początki są łatwe, później są naprawdę trudne rzeczy, jak się dojdzie do ewaluatora metacyrkularnego, to już jest naprawdę jakby coś takiego, co wywraca głowę na drugą stronę, ale jak się to zrozumie, to jest naprawdę bardzo polecam. Poza tym polecam zawsze czytać na Wikipedii wszystkie rzeczy o informatyce, o algorytmach, o jakichś tam wyrażeniach regularnych, o w ogóle o architekturach komputerów, o architekturze von Neumanna, harwarskiej architekturze, żeby też wiedzieć, jak pod spodem działa tak naprawdę komputer, prawda? Czyli nawet o maszynie Turinga, o uniwersalnej maszynie Turinga uważam, że warto takie rzeczy znać, żeby wiedzieć, skąd się wzięła ta informatyka. Natomiast tak jak zawsze mówię, że też w latach 30. powstała właśnie maszyna Turinga z jednej strony, a z drugiej strony Alonzo Charles zrobił... wymyślił rachunek Lambda, który też jest dzisiaj mało znany, a uważam, że jest bardzo ważny, więc takie rzeczy nawet do lat 30. bym się cofał, żeby mniej więcej poznać jakieś tam podstawy tego wszystkiego, natomiast tak to różne właśnie obiektowe programowanie, funkcyjne programowanie, też zresztą obiektowe programowanie, to mam na myśli odwołać się na przykład też do wykładów Alana Conwaya, Alana Kaya, który zresztą sam Alan Kay powiedział kiedyś, że to on wymyślił termin programowanie obiektowe i nie miał na myśli C++. Zresztą pamiętam, jak ja to przeczytałem, to się zastanawiam zaraz, to co on właściwie miał na myśli, bo jakby ja pamiętam, że odrzuciłem kiedyś w dzieciństwie jakimś tam powiedzmy, tam miałem tam ze 13 lat czy ileś C++, bo tak sobie myślę, to oprogramowanie obiektowe to raczej jest takie, no nic to chyba nie jest aż takiego ciekawego dla mnie, ale potem sobie pomyślałem, że jeśli miałem złe wrażenie o programowaniu obiektowym dlatego, że zobaczyłem C++, a twórca programowania obiektowego wyraźnie mówi, że właśnie C++ nie miał na myśli, no to uznałem, że warto w takim razie się dogrzebać do tego, co miał na myśli, więc bardzo warto jest naprawdę poznać właśnie, jest dużo fajnych wykładów Alana Kaya w internecie, Davida Westa, jest książka fajna, Object Thinking, Jegora Bugajenko, który się współczesne rzeczy odnosi właśnie do tego z książką Elegant Objects, bardzo fajna, nawet kilkuszęściowa książka, więc ja bym dużo, łatwo jest tak naprawdę znaleźć takie rzeczy, że nie wiem, ktoś szuka, no dobra, jak zrobić stronę w Reakcie, albo jak tam zrobić coś tam w Vue, albo jak coś zrobić w Node, jak zrobić proste API restowe, jakby takie rzeczy łatwo znaleźć i myślę, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to raczej tu nie trzeba go namawiać, no ktoś potrzebuje zrobić jakąś tam rzecz w pracy, no to poszuka i zrobi, są kursy dobre, są, jest jakieś tam, no pełno jest teraz miejsc, gdzie można te kursy oglądać, są jakieś fajne rzeczy na YouTubie, fajne rzeczy w tych jakichś różnych płatnych kursach. Dobrze jest też robić sobie jakieś pewnie takie kursy pod certyfikaty konkretnych technologii, jeżeli istnieją. Natomiast rzadko ktoś właśnie sięga do jakichś takich podstaw teoretycznych właśnie, nie wiem, gdzieś tam jeszcze do lat 30. na przykład, prawda? Ale już choćby do jakichś lat 70. warto się czasem cofnąć. Poznać takie właśnie rzeczy jak język Smalltalk, czy przynajmniej jego założenia, takie rzeczy jak właśnie jakieś funkcyjne języki, takie jak Haskell, czy nawet Scheme, czy Lisp, czy jakiś ML. Poznać języki takie jak Prolog, poznać języki takie jak nawet choćby tak trochę poznać się w takim sensie, żeby napisać, nie wiem, parę prostych rzeczy, ale żeby zobaczyć, że języki programowania się od siebie bardzo różnią, bo często ludzie znają na przykład, nie wiem, C++, Java i JavaScript na przykład i się wydaje, że to jest wszystko bardzo podobne. Java więcej moim zdaniem ma wspólnego ze Schemem niż z Java, znaczy JavaScript ma więcej ze Schemem wspólnego niż z Javą tak naprawdę. Tak nawet, nie wiem, JavaScript to jest dla mnie połączenie jakby języka self i prototypów z niego, schema i funkcyjnych właściwości plus asynchroniczne I.O., co też jest jakby trochę nowością wtedy. Zresztą to jest lat, Brendan Eich tak naprawdę w 10 dni wymyślił JavaScript, więc to też jest naprawdę niesamowite, że do dzisiaj w ogóle nie skasowaliśmy tego od zera i nie zrobiliśmy czegoś innego. Więc tam w tym 95 roku naprawdę była rewolucja, moim zdaniem taka trochę niezauważona, ten JavaScript. Ale właśnie znając te wszystkie powiązania, jakąś historię, dopiero można moim zdaniem zrozumieć te współczesne języki, bo wtedy widzimy, dlaczego coś jest zrobione. Zresztą jak ja właśnie znając język Scheme, znając te wykłady właśnie z MIT, widząc w JavaScripcie, że tam ja widzę tak naprawdę dużo rzeczy podobnych w języku Scheme i jak się potem wiele lat później dowiedziałem, że Brendan Eich pierwszym jego pomysłem do Netscape'a, do dodania jako język skryptowy był właśnie język Scheme, to mnie to nie zdziwiło, że później JavaScript go trochę przypomina, jeżeli mu powiedzieli, że nie, zrób to bardziej jak Java, prawda? I zrobił JavaScript wtedy, czy tam Mocha, LiveScript, JScript, JavaScript, ECMAScript, to miało pełno nazw, co jeszcze dodaje dodatkowo tutaj zamieszania. Więc w ogóle JavaScript to też jest kolejna rzecz, która bardzo dużo daje zamieszania, podobnie jak bazy danych, więc to może też jest jakiś dobry temat na przyszłość.
Wiele tych takich powodów do zamieszania, ale JavaScript tak chyba najczęstszym. Najwięcej tweetów można spotkać, zobaczyć w sieci związanych z JavaScriptem. Rafale, już niedługo będzie okazja do spotkania się z tobą podczas SecVault Masterclass lato 2020. Będziesz miał wystąpienie na ścieżce systemów rozproszonych. O czym będziesz mówił?
Tak, mam wystąpienie krótkiej relacji. Bardzo zapraszam wszystkich, bo myślę, że to będzie ciekawy temat. Między innymi częściowo będzie to bardziej rozwinięcie tego, o czym dzisiaj tam troszkę zasygnalizowałem, pod kątem takim, że nie tylko, żeby powiedzieć, czego zwykle nie rozumiemy, ale może bardziej tak, żeby jak zrobić, żebyśmy to rozumieli. Więc będzie na pewno bardziej zagłębienie się w temat właśnie baz danych, właśnie krótkiej relacje jako właśnie podstawowe takie pojęcia. Więc bardzo, bardzo zapraszam wszystkich. Myślę, że to będzie ciekawe wystąpienie. Nie chcę dokładnie jakby samych szczegółów wszystkiego mówić, co będzie, ale myślę, że warto będzie posłuchać. Ja jestem podekscytowany, jakby bardzo mnie ten temat interesuje i widzę, że też ludzi często interesuje, bo są to czasem rzeczy, które no nie każdy się zagłębia aż tak bardzo w te bazy danych, a później właśnie takie zrozumienie tego czasem pomaga zrozumieć tak naprawdę, z czym pracujemy.
Super, zapraszamy Was do uczestnictwa SecVault Masterclass Lato 2020. Wchodzicie na secvault.events i tam możecie się zarejestrować na tą letnią edycję tych wydarzeń. Rafała, wystąpienie to jest jedno z wielu, tam jest naprawdę wiele ścieżek. Rafał, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia, za podzielenie się wiedzą na temat tak w ogólności baz danych i problemów związanych z nimi.
Dzięki, bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś okazja pogadać na jakiś inny temat.
Jestem przekonany, że będzie. A Was, drodzy słuchacze, zachęcam do śledzenia SecVault Audio. Jesteśmy dostępni na różnych platformach, m.in. Spotify, Google, Apple. Znajdziecie nasz RSS. Jak myślę, wyszukacie SecVault Audio, traficie na dobry kanał. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!